góry wysokie, w stroju klauna. W czasie, gdy Piotr śni i marzy, 17 lutego 1980 roku swoje największe marzenia spełniają 30-letni Krzysztof Wielicki i 29-letni Leszek Cichy. Cieszę się ogromnie, że zdobyli to, o czym marzyli i za co my trzymaliśmy kciuki. Tak Wanda Rutkiewicz na gorąco komentuje informację, że Polacy dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Wbrew słowom pierwszego zdobywcy Everestu, Edmunda Hillarego, który twierdził, że nie da się przeżyć zimą powyżej 7000 metrów. Piotr Pustelnik nigdy nie będzie częścią zimowego maratonu na 8000-nikach. Od 1973 roku śledziłem zmagania himalajskie. Prenumerowałem Taternika i czytałem wszystko, co dotyczyło gór wysokich, średnich, niskich. Po 1978 roku, gdy Wanda Rutkiewicz weszła na Everest, zaistniał jej fenomen i o himalaizmie mówiło się coraz więcej. Ale herosów brylujących w mediach wówczas nie było. Ja w tym czasie siedziałem w pracy po 12 godzin, obroniłem doktorat i w 1984 roku poczułem się wolnym człowiekiem. Nastąpiła we mnie jakaś nieprawdopodobna przemiana. To był moment, kiedy nabrałem ogromnej chęci, by wrócić w góry. W tym czasie Piotr ma już dwoje dzieci. Anka nie pracuje. Są pozbawieni finansowych perspektyw. Wierzy, że stanie się cud, który sprawi, iż pójdzie w góry wysokie. I cud się zdarza. Nazywa się Józio Goździk. Józek był prekursorem wyjazdów klubowych. Włóczył się po Laulu, Zaskarze, pojechał do Ladaku. Łapał się na te wszystkie wyprawy, a my mu zazdrościliśmy. Jakoś potrafił sobie poukładać życie. W 1985 roku zaproponował mi wyjazd do Kaszmiru, do Indii. Widziałem siebie, jak idę z czekanem, ciężko dyszę, a przede mną majaczy wierzchołek. I to jest Everest. Historia tego wyjazdu to ogólnie historia tamtego pokolenia alpinistów, czyli krótko mówiąc, kombinować, kombinować i jeszcze raz kombinować. Nie mieliśmy nic, kompletnie. Trzeba było załatwić dewizy i bilety do Delhi. Wtedy Marek Józefiak wymyślił, że zrobimy pętelkę przez Singapur, by trochę tam kupić, sprzedać, zamienić. Pozostał problem jedzenia, na którego zakup trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Dostaliśmy je od prezydenta Łodzi. Mięso rzucano do sklepów przeważnie w nocy, a społeczne kolejki stały i pilnowały, żeby ktoś wszystkiego nie zwinął. Mieliśmy kwity i podjechaliśmy pod sklep mięsny w radiostacji w Łodzi od zaplecza. Pokazaliśmy pozwolenie na zakup konserw. Panie spakowały skrzynki, zapłaciliśmy i zanim komitet kolejkowy się zorientował, że z tyłu odbywa się jakiś handel, my już zamykaliśmy klapę i gazowaliśmy Fiatem 126P. Ekipa kolegów funkcjonowała w zupełnie innej rzeczywistości. Nie mieli osiągnięć ani koneksji Wandy Rutkiewicz czy Jerzego Kukuczki. Znajdowali się na marginesie głównego nurtu polskiego himalaizmu. Byli ludźmi bez doświadczenia, bez zaplecza, ale za to z ogromną dozą ułańskiej fantazji, która dodawała im energii. Chcieli się wspinać, chcieli w wysokie góry. Z perspektywy czasu Piotr docenia pionierskie wysiłki swoje i kolegów w latach 80. Przetarli szlaki, udowodnili coś sobie i innym. Zapisali kawałek historii Akademickiego Klubu Górskiego i miasta Łodzi. Plan był taki, że docieramy do doliny, a dalej się zobaczy. Józio Goździk znał trochę te tereny, miał nawet mapy. Kiedyś wspinał się tam z ekipą klubu wysokogórskiego Warszawa. Podczas pierwszego wyjazdu nie zależało nam na konkretnym celu. Chcieliśmy pojechać i obyć się z tą całą inżynierią wyprawową. A ja wtedy rzeczywiście się z nią obyłem. No i złapałem chorobę wysokogórską. Wówczas o aklimatyzacji wiedzieliśmy niewiele. Wszystko robiło się na czuja. Wchodziliśmy najpierw na małą górkę, potem na większą. Całkowita improwizacja. A wierzchołki nie były ani wybitne, ani ładne. Drugi wyjazd do Kaszmiru to co innego. Mieliśmy cel. Pinnacle Peak, 6955 metrów nad poziomem morza. Oglądamy fotografię z Kaszmiru. Piotr na szczycie góry. Wydawała się dziewicza, ale na szczycie znaleźliśmy kopczyk, więc nie wiem, czy taka była, mówi ze śmiechem. Na zdjęciu siedzi ubrany w kurtkę narciarską. Wiesz, porządną, fińską, do biegania na nartach, tłumaczy. Do tej kurtki miałem jeszcze spodnie, które kupiłem bodaj w 1971 roku, gdy byłem na praktykach w Finlandii. Na nogach uszyte przez Ankę stuptupy. Buty od babci Zawraty 3. Czekan firmy Stubaj. Model Messner. Pod szyją niedbale zawiązana chustka. Śmiejemy się głośno, bo rzeczywiście wygląda jak z innej planety. Dobrze pamiętam, jak mnie tam załatwiła wysokość. Szczyt zaatakowałem z Markiem Józefiakiem i Stefanem Domagałą. Czułem się tak źle, że powiedziałem: chłopaki, to ja się odwiązuję, bo byliśmy związani liną, i wracam. Do namiotu miałem około 1,5 godziny, doszedłem na miękkich nogach i padłem jak kawka. Bolała mnie głowa, oblewał perlisty pot, czułem, że zejdę. Wymiotowałem, trzęsło mną, klasyka gatunku. Gdy chłopcy wrócili, znaleźli mnie w połowie w namiocie, w połowie na zewnątrz. Jakoś udało mi się dodzwonić do bazy, gdzie był nasz lekarz. Pytam go, co zażyć, a on mówi, że tramal. Walnąłem więc jeden, poprawiłem drugim, bo myślałem, że to coś podobnego do tabletek z krzyżykiem. Dostałem takich odjazdów, że nie pamiętam, co się ze mną działo. Tramal jest tak silny jak morfina. Odwodniłem się, ale doszedłem do siebie. A na pinakla w końcu nie wszedłem. Choroba wysokościowa mnie zeżarła.